przez tysiące lat czytaliśmy najsłynniejszy starożytny tekst o ludzkim cierpieniu zupełnie na opak. I to wszystko, zwierz, przez jeden z pozoru nieistotny błąd w tłumaczeniu hebrajskiego przyimka.
O tak, to niesamowite, jak mały detal zmienia całkowicie wydźwięk całości.
No właśnie. Zamiast historii o kimś, kto miał absolutną rację w swoich teologicznych wywodach, mamy przed sobą opowieść o człowieku, który po prostu zaryzykował bezpośrednią konfrontację z absolutem. Witamy wszystkich bardzo gorąco w dzisiejszej dogłębnej analizie źródeł.
Bardzo miło mi tu być.
Bierzemy dziś pod lupę ten słynny ostateczny werdykt, czyli dokładnie 42 rozdział Księgi Hioba. Naszym przewodnikiem po tym historycznym śledztwie są badania doktora Johna Waltona, konkretnie z jego 23 sesji wykładowej.
Jasne, to świetny materiał, bardzo, bardzo otwierający oczy.
Naszą misją dzisiaj jest rozwikłanie zagadki epilogu Księgi Hioba, bo zazwyczaj, wiesz, kiedy sięgamy po klasyczną literaturę, oczekujemy, że ten ostatni rozdział da nam klucz, że główny bohater pokonuje zło, a my dostajemy takie ładne pudełeczko z kokardką i morałem. Tylko że tutaj ten krótki, prozaiczny epilog, no, wcale nie jest puentą.
Mm-hmm. I to jest w ogóle fundament, od którego musimy zacząć. Epilog Księgi Hioba po prostu nie dostarcza nam głównego przesłania moralnego. Traktowanie go w ten sposób, no, jest gigantycznym błędem perspektywicznym.
Czyli szukamy morału tam, gdzie go w ogóle nie ma.
Dokładnie tak. Z perspektywy struktury literackiej starożytnego Bliskiego Wschodu ten fragment służy wyłącznie powiązaniu luźnych wątków. Mamy tu do czynienia z wielkim eksperymentem myślowym, a epilog to jest po prostu taki moment, w którym sprzątamy laboratorium po jego zakończeniu.
Zgaszenie światła.
Sprzątanie laboratorium. Bardzo trafne. Zrozumienie tego faktu uwalnia nas, wiesz, uwalnia od przymusu interpretowania każdego wersu jako takiej złotej życiowej lekcji. Pozwala nam dostrzec, co ten tekst w ogóle mówi o naturze samego wszechświata.
I to jest ta wartość dla nas. Żeby to pojąć, trzeba wyrzucić do kosza to, co podpowiada nam intuicja, bo obiecuję, że dzisiejsza analiza przyniesie sporo momentów typu: o rany, to o to w tym chodziło.
Zdecydowanie bez grama akademickiego żargonu, obiecuję.
No to świetnie. Zanim w ogóle dotrzemy do tego słynnego i, szczerze mówiąc, dość kontrowersyjnego, szczęśliwego zakończenia, gdzie Hiob odzyskuje majątek, musimy się zatrzymać przy scenie reprymendy. Bóg pojawia się na scenie, wzywa na dywanik przyjaciół Hioba, prawda?
Tak, dokładnie tak to wygląda.
Udziela ostrej nagany Elifazowi i dwom pozostałym, zrzuca na nich swój gniew, ale brakuje tam jednej osoby. Elihu, ten chłopak, który wcześniej wygłaszał równie długie, a może i nawet bardziej męczące mowy, unika kary. Zawsze myślałem, że wszyscy ci doradcy trafili do jednego worka z napisem „fałszywi pocieszyciele”.
Prawda. I tak też przez lata uważało wielu badaczy, twierdząc wręcz, że postać Elihu to jest jakiś późniejszy dodatek redaktorski. Wiesz, że wprowadzony przez kogoś innego i dlatego autor epilogu po prostu o nim zapomniał.
Zapomniał o postaci, która mówiła przez 5 rozdziałów?
No właśnie, brzmi naciąganie. Analiza Waltona idzie jednak w zupełnie innym kierunku, opartym stricte na tekście. Elihu unika reprymendy, ponieważ jego wypowiedzi różniły się fundamentalnie od argumentacji tej pozostałej trójki.
Czekaj, różniły się czym?
Problem Elifaza, Bildada i Sofara polegał na tym, że Bóg wprost zarzuca im, iż, cytując, nie mówili prawdy tak, jak zrobił to jego sługa Hiob. I tu pojawia się ogromny paradoks.
Ogromny. Przecież Hiob przez kilkadziesiąt rozdziałów non-stop oskarżał Boga. Oskarżał go o niesprawiedliwość, o okrucieństwo, w ogóle o złą administrację światem. Z naszej perspektywy to był czysty bunt.
Mm-hmm. I to jest moment, w którym intuicja czytelnika rozbija się o ścianę.
No bo skoro rzuca w stronę nieba najcięższe oskarżenia, a my słyszymy, że to on mówił prawdę, no to wniosek wydaje się prosty, prawda? Hiob miał rację. Bóg rzekomo przyznaje, że ten bunt był teologicznie w dziesiątkę.
Ale ze źródeł, które analizujemy, wynika, że to jest gigantyczne nieporozumienie. Ono wynika z uproszczeń, do jakich, wiesz, przyzwyczaiły nas wieki przekładów. Kluczem do tej zagadki jest jedno konkretne hebrajskie słowo, mianowicie nekonach.
Nekonach. Brzmi tajemniczo. Co to właściwie znaczy w tym kontekście? Bo rozumiem, że nie jest to po prostu prawda w naszym rozumieniu.
Zgadza się. Nekonach to nie jest prawda w takim naszym nowoczesnym, powiedzmy, filozoficznym rozumieniu, jako zbiór jakichś obiektywnych faktów, test prawda-fałsz. Rdzeń tego słowa oznacza coś mocno ugruntowanego, logicznego, sensownego i weryfikowalnego. Bóg stwierdza, że to, co mówili przyjaciele, nie miało tej cechy Nekonach.
Aha, czyli ich wywody nie trzymały się po prostu kupy.
Żeby zrozumieć głębię tego zarzutu, musimy jednak spojrzeć na to słynne tłumaczenie. W większości popularnych przekładów czytamy, że przyjaciele, i tu cytat, nie mówili prawdy o Bogu.
O Bogu. Czyli to sugeruje, że po prostu oblewają egzamin z takiej, wiesz, teologii teoretycznej, a Hiob rzekomo zdaje go celująco.
I tu jest pies pogrzebany. Taka translacja wynikała z, nazwijmy to, teologicznego dyskomfortu samych tłumaczy, a nie z faktycznych zasad gramatyki hebrajskiej.
Dyskomfortu to znaczy, że bali się przetłumaczyć to dosłownie?
No tak. Tłumacze na przestrzeni wieków mieli ogromny problem z zaakceptowaniem myśli, że Bóg mógłby chwalić Hioba za te wcześniejsze mowy, no bo były pełne oskarżeń. Starali się wygładzić tekst. Tymczasem w całym Starym Testamencie to konkretne połączenie czasownika oznaczającego mowę i przyimka el nigdy nie oznacza mówienia o kimś.
Nigdy?
Nigdy. Ono ma wymiar taki typowo przestrzenny, kierunkowy. Oznacza mówienie do kogoś, kto jest powszechnie obecny, kierowanie słów bezpośrednio w czyjąś stronę.
O rany. Więc jak zdejmiemy ten taki teologiczny filtr tłumaczy, tekst brzmi zupełnie inaczej. Bóg w zasadzie mówi, nie mówiliście prawdy do mnie, tak jak mój sługa Hiob. Przecież to zmienia wszystko.
O tak, odwraca całą historię o 180 stopni. Znika ten dziwny pomysł, że Bóg siedzi z kalkulatorem i ocenia referaty akademickie z teologii. Ta aprobata ze strony Boga wcale nie dotyczy tego, co Hiob wykrzykiwał wcześniej.
Czyli to chwalenie wcale nie dotyczy tych wszystkich gorzkich słów z 10 czy 20 rozdziału.
W żadnym wypadku. Bóg chwali wyłącznie ostatnie pokorne słowa Hioba. Te z samego początku 42 rozdziału, tych kilka wersetów, w których Hiob ostatecznie po tych wszystkich burzach zwraca się bezpośrednio do Stwórcy, wiesz, z pełnym uznaniem swojej własnej małości.
No tak, przyjaciele Hioba gadali przez całą księgę, ale no właśnie, oni debatowali ze sobą, zbudowali wielkie, skomplikowane systemy pojęciowe, przerzucali się jakimiś tezami.
Dokładnie tak, oni rozmawiali między sobą, analizowali Boga jak obiekt badawczy, jak pod mikroskopem. Zauważ, ani razu w ciągu tych dziesiątek rozdziałów żaden z nich nie zwrócił się bezpośrednio do Boga.
Wow, to jest niesamowite.
Prawda. Hiob błądził w tym, co mówił, zresztą Bóg mu to punktuje bardzo wyraźnie w mowach z wichru, ale na koniec z tym całym bagażem przyszedł z tym prosto do źródła. Zrozumiał, że relacja z Bogiem wymaga bezpośredniej konfrontacji, wymaga skruchy, a nie lepienia jakichś teoretycznych modeli ze znajomymi.
Zbudowałem sobie w głowie taką analogię, wiesz, do świata biznesu. Wyobraź sobie gigantyczny kryzys w korporacji. Mamy grupę dyrektorów wyższego szczebla, to są ci nasi przyjaciele Hioba. I oni stoją bezpiecznie na korytarzu.
Z kubkiem kawy z ekspresu.
Dokładnie. Rysują skomplikowane wykresy na jakichś białych tablicach, dyskutują, wiesz, prezes ma taką strategię, nasz prezes działa według takiego algorytmu, musimy to zracjonalizować, żeby rynek zrozumiał.
Mhm. I mają na pewno perfekcyjną wiedzę teoretyczną, ale z prezesem słowa nie zamienili.
No właśnie. A z drugiej strony mamy szeregowego pracownika, to nasz Hiob, który narzekał i krzyczał przy swoim małym biurku z frustracji. Ale w pewnym momencie wstaje, mija tych mądrych dyrektorów, otwiera ciężkie dębowe drzwi do gabinetu i choć się boi, zaczyna mówić do samego prezesa.
Świetne porównanie. I co robi prezes?
Kiedy wychodzi w końcu na korytarz, po prostu ignoruje te ich przepiękne prezentacje w PowerPoincie i mówi, wskazując na Hioba, słuchajcie, tylko on miał rację. Nie dlatego, że znał wszystkie liczby, ale dlatego, że miał w ogóle tę odwagę wejść do gabinetu. Czy to ostre rozróżnienie między mówieniem o Bogu, a mówieniem do Boga nie uderza potężnie w to, jak my w ogóle dzisiaj podchodzimy do dyskusji o religii?
Och, uderza i to bardzo mocno. Ten skutek jest fundamentalny. Tradycja często, wiesz, wpycha nas w przekonanie, że najważniejsze to jest ułożenie sobie w głowie jakiegoś idealnego modelu rzeczywistości, poprawnej doktryny.
Że musimy mieć precyzyjne definicje na wszystko.
Właśnie, a opowieść o Hiobie pokazuje, że ta taka chłodna, bardzo analityczna wiedza jest totalnie wtórna wobec postawy. Bóg, jak widać z analizy, przedkłada osobistą reakcję zranionego człowieka nad poprawne mowy teologów, którzy, mówiąc wprost, po prostu boją się relacji.
Mocne. No dobrze, ale skoro ustaliliśmy, że Hiob w końcu postąpił właściwie, ukorzył się, poszedł do gabinetu, musimy w takim razie zmierzyć się z czymś, co w literaturze często wywołuje zgrzytanie zębami. Przechodzimy do słynnego szczęśliwego zakończenia.
Tak, to jest moment, z którym czytelnicy mają zawsze problem.
Hiob od tak nagle dostaje z powrotem podwojony majątek, gigantyczne stada wielbłądów, owiec, rodzą mu się nowe dzieci. Wiesz, czytając to dzisiaj, człowiek czuje opór, bo przecież nowe dzieci i nowe zwierzęta nie wymazują bólu po stracie poprzedniej rodziny. Traktowanie tego jako, nie wiem, nagrody pocieszenia wydaje się wręcz obraźliwe.
Zgadzam się w 100%. Ten dysonans jest intencjonalny. Gdybyśmy mieli potraktować ten epilog jako jakiś psychologiczny plaster na rany, to byśmy mieli tekst bardzo spłycający kwestię żałoby. Ale tu problem leży znacznie głębiej. Z punktu widzenia starożytnego odbiorcy, to wyglądało na triumfalny powrót do tak zwanej zasady odpłaty.
Zasady odpłaty? Czyli mówiąc krótko, sprawiedliwość to pomożność, a zło równa się cierpienie. Taka starożytna karma.
Tak, będziesz dobry, dostaniesz nagrodę, będziesz zły, spotka cię nieszczęście.
Czyli wracamy do punktu wyjścia. No bo przez ponad 40 rozdziałów tekst pracuje na to, żeby pokazać, że ta cała zasada karmy nie działa. Że sprawiedliwi cierpią, a na samym końcu kurtyna opada i pach, Hiob dostaje górę złota. Co wygląda wypis wymaluj jak nagroda za grzeczne zachowanie. Dlaczego Bóg kapituluje i przywraca ten mechaniczny system na sam koniec?
Bo widzisz, odpowiedź brzmi, że wcale go nie przywraca. Wręcz przeciwnie. Żeby to pojąć, wracamy do analizy doktora Waltona. Księga Hioba nie jest historycznym reportażem. To eksperyment myślowy dotyczący zarządzania kosmosem przez Boga.
Eksperyment myślowy.
Dokładnie. Oskarżyciel na początku, ten przeciwnik, on wcale nie atakuje tak naprawdę Hioba osobiście, on atakuje politykę Boga. Mówi, wiesz, twoja administracja jest po prostu wadliwa. Nagradzasz sprawiedliwych, to oni ci służą dla zysku. Błędem jest to, że dobrzy ludzie mają dobrze, bo to jest fałszywa motywacja.
Aha, czyli on zarzuca Bogu korupcję systemu w jedną stronę, a po drugiej stronie barykady staje Hiob, i też atakuje politykę Boga, tylko z przeciwnego bieguna. Mówi, że polityka jest zła, bo pozwala, by dobrzy ludzie cierpieli.
Świetnie to ująłeś. Przez większość księgi ten test trwa i obie te tezy zostają poddane weryfikacji. I obie upadają.
Obie okazują się błędne. Hiob, udowodniając wierność po stracie wszystkiego, niszczy argument oskarżyciela. Z kolei Bóg z wichru uzmysławia Hiobowi, że kosmos to nie jest prosta matematyka. Co rozbija tezę Hioba?
No właśnie. Eksperyment w tym momencie dobiega końca. Polityka Boga się obroniła. I wtedy Bóg daje Hiobowi majątek, ale, i to jest kluczowe, nie jako nagrodę za zdany egzamin. To jest po prostu komunikat o, powiedzmy, status quo. Bóg mówi tym gestem, że moja wolność i to, jak rządzę, w ogóle się nie zmieniło pod wpływem waszych żądań.
Wiesz, jeśli dobrze łapię ten mechanizm, to w świecie takiego bezdusznego rozliczania zasług Bóg musiałby celowo zostawić Hioba w nędzę, żeby udowodnić całej ludzkości i oskarżycielowi, że dobre uczynki nie równają się zysk. Ale wtedy znowu stałby się zakładnikiem jakiejś reguły, a on po prostu wraca do tego, co robił wcześniej.
Udowadniając, że jest całkowicie wolny. Dokładnie.
Z tym, że wiesz, tu się pojawia u mnie naturalny opór, który na pewno poczuje też wielu odbiorców. Wyobraźmy sobie taką maszynę z napojami. Kosmiczny automat.
Okej, lubię takie metafory, słucham.
Przez całą tę długą historię Bóg próbuje udowodnić, że nie jest automatem, do którego człowiek wrzuca monetę dobrego uczynku, żeby na dole wyleciała mu schłodzona puszka z napisem bogactwo i zdrowie. Skoro przez 41 rozdziałów Bóg to tłumaczy, no to dlaczego na samym końcu podchodzi do tego automatu, wciska guzik i wysypuje na Hioba górę tych puszek? Dla obserwatora z boku to nadal wygląda jak działanie automatu z nagrodami.
I to jest ten kluczowy dylemat, w którym się wszyscy gubimy. Różnica nie polega na samym, wiesz, fizycznym fakcie otrzymania bogactwa. Różnica leży w mechanizmie. Kiedy wrzucasz monetę do automatu, zawierasz z nim transakcję. Ten automat nie ma wyjścia, on po prostu musi ci wydać tę puszkę. Księga Hioba zmienia definicję pomyślności.
To znaczy?
Hiob otrzymuje ten majątek z absolutną świadomością, że w żaden sposób na to nie zapracował. Tu nie ma transakcji, to nie jest jakaś wypłata za trud. Bóg nie jest dłużnikiem Hioba, to wszystko jest czystym darem.
Czyli to gest wolności, a nie przymusowy przelew z kosmicznej księgowości. To faktycznie różnica między byciem obdarowanym, a kimś, kto przychodzi po należność. Z tym, że jeśli to szczęśliwe zakończenie wcale nie jest nagrodą z automatu, no to jak właściwie działa ten wszechświat? Z analizy wynika, że musimy najpierw zniszczyć pewien konkretny mentalny model, żeby to ogarnąć. Dr. Walton nazywa to trójkątem.
Tak, trójkąt to jest genialna ilustracja tej naszej pułapki, w którą wpadamy od zarania dziejów. Wyobraź sobie trójkąt, który ma stanowić nasze poczucie bezpieczeństwa.
Wyobrażam sobie.
Pierwszy wierzchołek to sprawiedliwość Boga. Zakładamy, że Bóg jest fair. Drugi wierzchołek to prawość Hioba. No wiemy, że Hiob jest niewinny. I trzeci wierzchołek to ta wspomniana zasada odpłaty, prawo karmy. I w trakcie czytania dociera do nas, że hej, przy obecnym stanie rzeczy, no nie da się utrzymać wszystkich trzech wierzchołków naraz.
No tak, no bo jeśli działa zasada odpłaty i Bóg jest sprawiedliwy, to niewinny Hiob nie może cierpieć. Ktoś musi zrezygnować z jednego rogu.
Właśnie. Co robią przyjaciele? Oni tak bardzo panicznie próbują bronić sprawiedliwości Boga i zasady odpłaty, czyli wierzchołka numer 1 i 3, że całkowicie niszczą wierzchołek drugi. Wmawiają Hiobowi, że pewnie w tajemnicy przed wszystkimi robi straszne rzeczy i po prostu jest winny.
A Hiob z kolei doskonale wie, że jest niewinny, no i że świat działa według zasady oko za oko. Więc broni wierzchołków drugiego i trzeciego. Co mu zostaje? No, wierzchołek pierwszy. Uznał, że to Bóg zepsuł system, że stał się niesprawiedliwy.
Każdy z nich próbuje, wiesz, wcisnąć nieskończonego Boga w to takie ciasne ludzkie równanie. Tworzą sobie zamknięty system i chcą, żeby Bóg w nim tańczył.
I gdzie w tym wszystkim na tym trójkącie odnajduje się Bóg, kiedy w końcu przemawia?
Nigdzie. Kiedy Bóg wkracza w wierzchę, on wcale nie staje po żadnej stronie. On po prostu bierze ten wyimaginowany trójkąt, zgniata go w garści jak niepotrzebną kartkę papieru i wyrzuca.
Zgniata trójkąt. Świat nie działa na takich matematycznych regułach.
Komunikat jest jasny, ten model od początku był błędny.
Ale tu się pojawia pewien lęk. Jeśli zasada odpłaty, ta taka sprawiedliwość mierzona linijką, to były takie, wiesz, boczne kółka w naszym rowerku, no, które dawały nam poczucie bezpieczeństwa. Jak pedałuję równo i jestem dobry, to się nie przewrócę. A tu wychodzi Bóg z kluczem francuskim, demontuje te boczne kółka i mówi jedź. Czym mamy zastąpić to równanie? Wszechświat pozbawiony mechanicznej sprawiedliwości brzmi przerażające, wręcz chaotycznie.
I tu dochodzimy do najpiękniejszej rzeczy. Zgnieciony trójkąt sprawiedliwości zastępuje coś znacznie głębszego. Mądrość. Podstawą porządku kosmosu nie jest sprawiedliwość pojmowana jako, no, takie transakcyjne prawo, gdzie za każdy dobry uczynek wpada ci punkt, a za zły tracisz. Podstawą kosmosu jest niepojęta mądrość Boga.
Czyli pomyślność albo jej brak nie jest mechanicznym wynikiem.
To jest skomplikowana fieć, efekt domina. To odbicie charakteru Boga, który w swojej mądrości czasem błogosławi, a czasem pozwala na trudne rzeczy w sposób po prostu niemożliwy do rozrysowania przez nas w tabelkach w Excelu.
Zgadzam się, ale czego w takim razie my się w ogóle uczymy z tego Hioba, skoro nie ma w tym prostej logiki karmy, nie ma gwarancji ochrony przed nieszczęściem, to po co to w ogóle czytać?
Po to, by przetrwać, kiedy nadejdzie czas. Bo wiesz, Hiob to nie jest podręcznik, jak cierpliwie znosić żałobę. On sam był wściekły i pełen gniewu. Ten tekst w ogóle, co jest chyba najciekawsze, nie odpowiada na pytanie, dlaczego sprawiedliwi cierpią.
No właśnie, to prawda. Hiob do końca życia nie dowiedział się o tym układzie w niebie, tym całym zakładzie. Tylko my, czytelnicy, o tym wiemy, żeby w ogóle kumać ten eksperyment.
Dokładnie. Księga nie uśmierza bólu, ale daje nam mądrość, która chroni nasz umysł przed czymś bardzo niebezpiecznym. Przed głupym, wiesz, takim redukcjonistycznym myśleniem o Bogu, kiedy pojawia się kryzys.
Czyli przed takim automatycznym myśleniem, że uderzyło we mnie cierpienie, więc pewnie Bóg jest zły albo mnie karze.
Tak. W świecie opartym na mądrości, w świecie jaki mamy, cierpienie po prostu jest i jest często losowe z naszej ziemskiej perspektywy. Księga Hioba chroni nas przed odrzuceniem relacji z Bogiem dokładnie w tym momencie, kiedy tej relacji najbardziej potrzebujemy na świecie.
I z tą niesamowicie uwalniającą perspektywą zmierzamy powoli do końca dzisiejszej analizy źródeł. Jak zrzucimy te błędne tłumaczenia i kulturowe przyzwyczajenia, mamy przed sobą świat znacznie bardziej skomplikowany, ale zarazem uwalniający od przymusu transakcji.
Uwalniający od poczucia, że każde nieszczęście to kara za nasze błędy.
Żyjemy w szalonych czasach. Mamy wręcz obsesję na punkcie takiej spersonalizowanej, zero-jedynkowej sprawiedliwości. Krzyczymy o przejrzystość każdego systemu. A ten stary tekst obnaża, że kosmos no po prostu nie jest arkuszem kalkulacyjnym z wyliczoną rekompensatą.
I nigdy nie miał nim być.
Na samym początku powiedzieliśmy sobie, że często szukamy pięknych, gotowych zakończeń z morałem, takiej, wiesz, instrukcji obsługi życia, ale w świetle zgniecienia tego trójkąta i przejścia z mechanicznej sprawiedliwości na mądrość, no skoro historia Hioba nie daje nam żadnej logicznej odpowiedzi, dlaczego to nas kopie prąd akurat w danym momencie?
To do czego to nas prowadzi?
Chcę wszystkich z czymś na koniec zostawić. Być może nasza największa taka paraliżująca ludzka frustracja w obliczu tragedii, ten bunt potężny, wcale nie wynika z samego faktu fizycznego czy psychicznego bólu. Być może wynika z naszej takiej wyuczonej, z góry skazanej na porażkę potrzeby, żeby wszechświat dał nam racjonalne, poukładane w tabelki wyjaśnienia, których, jak się okazuje, nikt nam przecież wcale nigdy nie obiecał. Z tą właśnie myślą zostawiamy Was dzisiaj po tej dogłębnej analizie, zachęcając jednocześnie do spojrzenia na własne oczekiwania i własny trójkąt z nieco innej perspektywy. Bardzo dziękujemy za wspólne zgłębianie źródeł. Do usłyszenia przy okazji kolejnego spotkania.